Przy mikrofonie Gabriela Iwińska, a dzisiaj rozmawiam z panią Bogdą Bojanowską, która pracuje w wytwórni ślubów Wedding Planners i właśnie zajmuje się kompleksową organizacją ślubów. Dzień dobry, pani Bogno.
Dzień dobry. Faktycznie zajmuję się organizacją ślubów już od 13 lat, więc mam nadzieję, że dzisiaj będę mogła opowiedzieć jak najwięcej o tym, co tutaj w tej branży piszczy.
No właśnie, mamy też taką ogromną nadzieję wraz ze słuchaczami, zwłaszcza, że sezon się już w zasadzie rozpoczął. Teraz chyba jeszcze panują bardziej komunie, ale już powoli ten sezon majowy się otwiera.
Ten sezon w tym roku zaczął się wyjątkowo wcześnie, bo jeszcze z tymi wszystkimi zawirowaniami covidowymi, no u mnie na przykład to był 29 stycznia, więc w tym roku
sezon
zaczął się dużo szybciej. Myślę, że też fajnie, bo polskie pary, polscy narzeczeni przekonali się też do takich jesienno-zimowych ślubów, więc my już teraz nie widzimy takiej wielkiej przerwy między sezonami, ale faktycznie najwięcej zwolenników jest tych wesel już w takich troszkę cieplejszych miesiącach, kiedy jest też światło dłużej, pozwala na chociażby piękną sesję zdjęciową i faktycznie ma to duże znaczenie.
No tak, zdecydowanie. To światło i prawdopodobnie też chodzi o pogodę po prostu, zwłaszcza dla panien młodych. Ale to mnie pani zaskoczyła niesłychanie, że sezon otworzyliśmy aż tak wcześnie. W takim razie chciałam przede wszystkim panią podpytać, jak w ogóle bardzo popularne u nas jest w Polsce takie planowanie ślubów, czyli to, czym się państwo na co dzień zajmują, ponieważ tak sobie myślę, że gdzieś tam, jeśli chodzi o oddawanie pałeczki organizacji swojego ślubu, wesela, to wydaje mi się, że bardziej widzimy takie zjawisko gdzieś tam po amerykańskiej stronie, gdzieś w filmach i zastanawiam się właśnie, jak to wygląda w Polsce, no bo bądź co bądź, wiadomo, że oczywiście koszty ślubu, wesela, ubioru i sali i tak dalej, tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo, te koszty generują się dość wysokie, no i wiadomo, że organizatorzy jeszcze też pobierają jakieś koszty, więc jak to wygląda u nas w Polsce?
No nie da się ukryć, że na pewno jest to ciągle usługa bardzo niszowa, zaledwie 2% polskich par korzysta z usługi wedding planerów. Ciągle jest to postrzegane jako taka usługa premium, luksusowa. Akurat wytwórnia ślubu wyspecjalizowała się w obsłudze klientów, którzy mieszkają na co dzień za granicą. Ja sama organizowałam swój ślub mieszkając w Paryżu, a robiłam go w Polsce, więc wiem dokładnie, czego im potrzeba. Natomiast tak patrząc globalnie, to wydaje mi się, że jakby z perspektywy tych 13 lat, które ja już organizuję ślub, wydaje mi się, że jest duży progres, ale przede wszystkim w świadomości. My dzisiaj wiemy, kim jest wedding planner i my wiemy, czym zajmuje się organizator. I nie jest to kwestia tylko jakiegoś luksusu, bo luksus dzisiaj to też czas. A czas
no
to
właśnie.
I jakby to wszystko połączone razem pozwala na to, że pary widzą dokładnie, że okej, być może mogłabym sama, ale czy ja na pewno mam 300 godzin prawie na to, żeby zorganizować to samemu? Czy ja na pewno mam czas, żeby szukać na forach i sprawdzać, czy ten usługodawca na pewno jest rzetelny, profesjonalny i czy ja się nie zawiodę? Więc jakby tutaj szybka kalkulacja, no nie mam. Oddam się w ręce profesjonalisty, bo to, że ktoś ma wedding planera, nie oznacza, że on nie robi nic. On jest ogromnie pomocny, to on podejmuje finalną decyzję. Ja tylko podaję wady, zalety, podpowiadam pewne rozwiązania.
No tak, decyzja należy do przyszłych małżonków.
I taki pewien kierunek działania musi mi wskazać, bo ja muszę wiedzieć, w którą stronę się poruszać. Więc wydaje mi się, że obserwując moje pary, z którymi pracuję na co dzień i jak ta usługa jest postrzegana, to wiemy dokładnie, że po prostu nie mamy na to czasu. Mamy karierę zawodową, nie chcemy z niej rezygnować na ten rok czy półtora podczas przygotowań i chcemy mieć obok eksperta z doświadczeniem, który będzie taką naszą wskazówką, przewodnikiem i takim drogowskazem podczas tej organizacji. Oczywiście wspomniała pani, że jest to dodatkowy koszt. No jest to dodatkowy koszt, ale jeśli ja tego nie zlecę gdzieś, to zostanę jakby sama, więc nie wiem, zrezygnuję z wakacji może, być może nie przyjmę kolejnego zlecenia. A poza tym Wedding planner to jest taka, no, wydatek, ale i oszczędność. Przede wszystkim dlatego, że ja, bazując już na wieloletnim doświadczeniu, mam też spore, ciekawe oferty cenowe. Zawsze powtarzam swoim parom, że wedding planner to nie znaczy, że musimy wydać miliony złotych na wesele. Ja będę pierwsza, która będzie pilnowała tego budżetu i podpowiadała i zadawała pytanie, czy na pewno jest to potrzebne. A może jednak wybrać coś innego. A zastanówmy się, jak ugryźć ten koszt. I to jest właśnie ta oszczędność też cała, tak, że szukamy nie dość, że poleconych podwykonawców, więc tutaj zyskujemy już, bo nie będziemy musieli się martwić, stresować, a może szukać jeszcze kogoś na ostatnią chwilę, jeśli ktoś nam nie wypali finalnie, ale też taka globalna oszczędność tego, co trzeba, a co nie trzeba, a co jest jakimś tylko gdzieś tam widzimisię, no i te sprawdzone kontakty. To jest w ogóle ta wiedza, za którą się płaci i to jest ten klucz do sukcesu każdego przyjęcia.
No właśnie, a czy Państwo, współpracując być może z jakimiś różnymi salami i tak dalej, z różnymi ludźmi, którzy na przykład są DJ-ami, czy po prostu są zespołami, które grają na weselach, mogą Państwo na przykład załatwić taki zespół w jakiejś bardziej promocyjnej cenie?
Jakby przede wszystkim ta baza podwykonawców, ona jest jakby, tak jak wspomniałam, kluczem do sukcesu. Czasami są to ciekawsze ceny z uwagi, nie wiem, na jakieś globalne zamówienie. Nie bójmy się także ich negocjować dla swoich klientów. Wiemy, co jest ceną nienegocjowalną, bo wynika, nie wiem, z doświadczenia, z kosztów jakby wykonania tego działania, ale na pewno znajdujemy i szukamy takich pomysłów, żeby gdzieś to była pewnego rodzaju oszczędność.
No dobrze, no to w takim razie przejdźmy już do samego organizowania ślubów i wesel. No i właśnie, mamy już otwarty sezon. Jak to będzie w takim razie wyglądać w tym roku? Ponieważ wydaje mi się, że te trendy ślubne z roku na rok też się troszeczkę zmieniają i coraz częściej chociażby słyszy się o takich ślubach branych na łonie natury właśnie w stylu amerykańskim, że są budowane jakieś wiaty, które są ukwiecone, pięknie udekorowane i nie idziemy już stricte do żadnego urzędu, tylko po prostu gdzieś właśnie w jakimś ogrodzie na plaży bierzemy taki ślub.
Praktycznie 90% moich na przykład par decyduje się na ślub w plenerze. To jest właśnie to marzenie. Mm-hmm. Oczywiście zawsze musimy pamiętać o tym, że pogoda bywa przewrotna i ja zawsze mam plan B na wypadek niepogody, ale te marzenia są. My tutaj akurat jestem głównie na regionie pomorskim, więc ślub na plaży to jest chyba co drugie zapytanie i co drugie gdzieś tam rozmowa na temat tych marzeń. Mm-hmm. No dzisiaj w każdej scenie jest nawet w środku miasta, jest i piękny ogród i łąka, więc zawsze na pewno można znaleźć taką przestrzeń, żeby ta ceremonia była na plaży. Urzędnicy już teraz mają do tego pełne możliwości, żeby wyjść także w plener. Oczywiście nie wszędzie jest to takie proste, natomiast faktycznie trzeba do tego podejść i zapytać się, sprawdzić, kto byłby na to otwarty, czy na przykład udzielają ślubów więcej niż dwa dziennie, bo to też wszystko zależy od regionu. Ale muszę przyznać, że bardzo dużo par w Polsce decyduje się na takie symboliczne śluby, które akurat skutków prawnych nie mają żadnych, natomiast są po prostu takim, czy to jest ślub humanistyczny, czy właśnie taki symboliczny i one już wtedy mogą się odbyć w każdym miejscu, już bez zachowania jakichś specjalnych wymogów dla urzędnika. No i faktycznie tych ślubów kościelnych jest coraz mniej.
No właśnie, no. Chciałam panią o to zapytać dokładnie, bo z tym też było związane to moje pytanie. Właśnie jak to teraz jest tak statystycznie? Czyli rozumiem, że już coraz rzadziej to znaczy, decydujemy się.
Tak. Jeśli patrząc na statystyki, to na pewno one się pojawiają, śluby kościelne. To nie jest tak. Ja po prostu mam bardzo specyficzną grupę klientów, którzy nie mieszkają w Polsce, są to pary mieszane i tutaj te śluby kościelne niekoniecznie są wybierane, chociażby także z uwagi na gro formalności, które trzeba wykonać. I jeśli nie jest to faktycznie bardzo bieżąca jakaś para, dla której ślub kościelny ma ogromne znaczenie, no to po prostu oni nie decydują się na to. Natomiast patrząc statystycznie, faktycznie liczba ślubów kościelnych spada. zdecydowanie spada, ale też nie mamy jakichś szalonych liczb w ogóle ślubów w Polsce. Jakby tutaj nie tylko patrząc przez pryzmat tych naszych trudnych, pandemicznych czasów, po prostu troszkę inaczej zaczęto podchodzić w ogóle do małżeństwa. Natomiast ja jestem cała szczęśliwa, że są pary i że mimo wszystko śluby są zawierane i wybierane i że ta moja pomoc jest potrzebna.
To chyba bierze się z jakiejś takiej bojaźni, że to już w jakiś sposób ostateczne?
Ciężko mi powiedzieć. Mam wrażenie czasami, że te nowe pokolenie troszkę właśnie tak lekko bierze te śluby, że jak nie ten, to być może gdzieś jakaś furtka jest. To nie jest tak jak pokolenie naszych rodziców czy dziadków. Tam faktycznie było aż po grób. Tutaj wynika to inaczej. Natomiast tutaj trzeba byłoby się podeprzeć jakimiś szerszymi badaniami. Na pewno one są. Ja natomiast skupiam się na tych, którzy na ten ślub się decydują i to dla nich właśnie przeszukuje te trendy, kreuje je również i po to, żeby właśnie szukać takich wyjątkowych. Ale właśnie wspominając o trendach, ja zawsze powtarzam, że trendy trendami, a tak naprawdę zawsze trzeba patrzeć, co nam w duszy gra i co dla nas będzie odpowiednie. Bo to tak jak z modą, to, że coś jest na topie, tak, nie znaczy, że ja też to muszę mieć.
Oczywiście.
Więc ja wiem, że internet kusi, jakieś portale społecznościowe kuszą całą masą pięknych zdjęć, natomiast warto usiąść i zastanowić się, zrobić taką listę priorytetów, co dla mnie jest ważne. Jak chcę, żeby ci goście się czuli, co ja chciałabym tego dnia czuć, nie wiem, czym się otaczać i dopiero wtedy zastanowić się, czy coś faktycznie pasuje. To tak jak trochę z tradycją. Te elementy tradycji, muszę pani powiedzieć, że też trochę odchodzą do lamusa. Mm-hmm. Oczepiny pojawiają się bardzo rzadko.
No sama nie przepadam za tym elementem wesela.
Tak, chociaż u nas na takich moich ślubach one są takie bardziej amerykańskiej formie, tylko typu tylko rzucenie bukietem czy welonem. Nie ma tych dookoła takich zabaw, bo ani zabawne, a też nie zawsze te multikulturowe śluby są w stanie zrozumieć intencje tego drugiego. Natomiast to, co pozostaje, to na pewno zawsze jest, często zdarza się przywitanie chlebem i solą, jako taki symboliczny element, ale nawet już teraz podziękowania dla rodziców są często w takiej bardziej intymnej formie, nie przy wszystkich gościach, ale też pojawiają się nowe elementy, na przykład taniec panny młodej z tatą, jako taki symboliczny moment, bardzo ważny w relacjach takich, czy właśnie pana młodego z mamą, więc jakby te trendy nie zawsze widzimy, nie wiem, w jakichś atrakcjach, nie zawsze to są jakieś kolory czy dekoracje, ale także w takich drobnych elementach, które gdzieś tam się pojawiają. Tak jak na przykład przemówienia. My Polacy nie do końca jesteśmy uczeni w szkołach, jak przemawiać, jak się wypowiadać na każdy temat, mimo że patrzę, że w tym nowym pokoleniu też nie do końca. Natomiast przemówienia to jest coś, co się zaczyna pojawiać na ślubach i one są takie od serca i naprawdę aż przyjemnie z łezką w oku się to słyszy. Więc te właśnie nowe trendy w tych elementach takich drobnych też obecnie można zauważyć i to jest bardzo miłe.
No to faktycznie aż budzi i też moją taką radość, że rzeczywiście coraz bardziej stawiamy na to, co jest dla nas ważne, a nie dla tych wszystkich dookoła, bo chyba też wcześniej do tego tak trochę podchodziliśmy. Pani Bogno, ja bym chciała w takim razie przejść do rzeczy trochę mniej przyjemnych, a mianowicie do kosztów. Czy Państwo liczyliście, czy już właśnie widzicie mniej więcej, jak to w obecnej sytuacji inflacyjnej wygląda w tym roku? Czy to są droższe kwestie niż w poprzednim roku, chociażby ostatnim?
No niewątpliwie inflacja odbija się tutaj na wszystkich częściach gospodarki, ta branża ślubna też cierpi z tego powodu, więc oczywiście pary młode, które podpisywały umowy, nie wiem, w zeszłym roku, no cena za fotografa czy nie wiem, za DJ-a często się nie zmienia, tak? Natomiast bardzo często lokalizacje mają taki zapis o wzroście cen w związku z inflacją czy ze zmianami, tak? Jakby tutaj wiem i obserwuję, dowiaduję się także, że faktycznie korzystają z tego, dlatego że ceny, głównie tutaj chodzi nam o jedzenie, o koszty pracowników, czy na przykład prądu wzrosły, w związku z tym te ceny także wzrosły. Natomiast jak patrzymy, co się dzieje pod kątem roku 2023, no to ewidentnie tutaj ceny podwykonawcy podwyższyli, dlatego że no nie są w stanie pozostać przy tych, które były w zeszłym roku, czy które nawet oferowali jeszcze w styczniu. Mhm. Nie są to takie niskie zmiany, tak?
No właśnie, tak, ile mniej więcej, gdybyśmy mogły oszacować?
Rokrocznie obserwowałam, że to się wzrasta mniej więcej 10%, że mniej więcej w branży średnio co roku zmieniają się te ceny między 7-10%. Teraz analizując już te koszty, myślę, że to jest około 20%.
Aż tyle.
Tak, między 15-20%. Wszystko też zależy o jakby jaka branża. Inaczej jest to usługa, która wymaga wyprodukowania czegoś, tak, czy jest związana z przygotowaniem jedzenia, a inaczej jeśli jest to usługa związana tylko, nie wiem, jak fotograf, jakby tutaj zupełnie mówimy o zupełnie innych umiejętnościach i materiału, który jest do tego potrzebny. Natomiast tak, ja widzę i jak przygotowuję kosztorysy dla swoich par na przyszły rok i analizujemy te koszty i właśnie ustalamy te priorytety, widzę, że te ceny 20% poszły w górę i nie wiem, czy to jest już koniec, tak? Mm-hmm. Nie wiem, nie mamy pewności, że nie pójdzie to w górę, bo wszędzie tam, gdzie jest transport, gdzie coś nam trzeba dowozić, te ceny tutaj wahają się bardzo systematycznie z uwagi na taką, ja bym powiedziała, no niestabilną tą sytuację na ten moment. Już obserwujemy od czasów pandemii, tak, że jakby ten COVID trochę pozmieniał w ogóle wartości par. Nie dość, że wiele zdecydowało się na ślub mimo tego, że go odkładało, niektórzy w ogóle, nie wiem, rozstali się z różnych powodów. Natomiast jedno jest pewne, ta jakość została przedłużona nad ilość. Czyli lista gości zmniejsza się bardzo często o osoby, które faktycznie w naszym życiu są ważne. I fajnie, bo ja jestem, to jest akurat w tym całym nieszczęściu plus, że faktycznie zaczęliśmy postrzegać to, że to ma być dla nas przyjemność, a nie sprawianie przyjemności komuś innemu.
Oczywiście.
Kogo nie widzieliśmy. I tutaj faktycznie patrząc właśnie na te koszty, to też ma znaczenie, tak? Bo nie musi być milion atrakcji, może być jedna, która naprawdę będzie w naszym stylu, albo w ogóle, bo przyjęcie samo w sobie już jest atrakcją i ludzie spotykają się po to, żeby świetnie się bawić, porozmawiać, bo my się oddaliliśmy od siebie i chcemy wrócić i to są świetne momenty do tego, żeby być
spędzić czas.
Na nowo. I to właśnie pozwala z jednej strony też szukać tej optymalizacji tych kosztów. Oczywiście są przyjęcia, gdzie są uginające się stoły od jedzenia, ale bardziej częściej są wybierane, nie wiem, menu serwowane, a potem bufety tematyczne, albo jakby mniej tego, tak? Faktycznie, żeby skupić się na tym, co dobre. Chociaż ta nasza polska gościnność cały czas nas kusi do tego, żeby faktycznie było tego dużo. Ale właśnie patrząc pod kątem budżetu, kiedy musimy ten budżet przeorganizować w związku z nowymi, niespodziewanymi kosztami, no faktycznie to się zmienia.
Czyli rozumiem, że tendencja jest taka, że jednak organizujemy coraz mniejsze, coraz mniej liczne te wesela, czy wręcz idziemy właśnie w stronę takich przyjęć weselnych.
Tak, myślę, że jak ktoś ma dużą rodzinę, to trudno mu ograniczyć, nie
no,
wiem,
oczywiście.
Do 50. Natomiast fakt jest taki, że ograniczamy tą liczbę gości do takich bardzo bliskich. Oczywiście mamy takie regiony w Polsce, gdzie ciągle są organizowane bardzo duże śluby.
No tak? Ja pochodzę z Podkarpacia, także myślę, że tam ten trend wciąż się utrzymuje.
Dokładnie. Ja bazuję na tych informacjach, na takich ślubach, które są organizowane przez wedding planerów, na tym bazuję i jakby do tego klienta też się kieruję, więc ja myślę, że faktycznie tutaj na pewno ta ilość nie ma takiego znaczenia nad to, kto na to wesele przybędzie i jaką to ma mieć formę, więc na pewno takie mniejsze śluby, bardziej kameralne.
Okej, to mniej więcej ile teraz za talerzyk dla gości musimy zapłacić?
No teraz powiem szczerze, że 250 to jest już bardzo trudno, żeby to była cena, więc na pewno śmiało mogłabym powiedzieć, że 350, więc tak to wygląda obecnie.
No właśnie, ale z tym jest związane też moje drugie pytanie, ponieważ trzeba odwrócić rolę. I teraz my jako goście, którzy idziemy na wesele, ile w takim razie minimalnie powinniśmy włożyć do koperty? Bo to pytanie bardzo często pojawia się w głowach gości.
Jeśli nie jest to przyjęcie z noclegiem, to faktycznie gdzieś tam się tak przyjęło, że płaci się za siebie tak, jakby się płaci, jakby żeby był ten zwrot tego kosztu. Więc myślę, że takie 250 za osobę to jest minimum, które dzisiaj z moich obserwacji widać, że wkładane jest do koperty za osobę, czyli nie wiem. Czteroosobowa rodzina 1000 zł. Oczywiście wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa, może ktoś chce podarować więcej, ale nawet jak faktycznie czasami ktoś do mnie dzwoni z rodziny czy znajomych, to gdzieś tam w rozmowach takie kwoty padają.
Ale to jest takie minimum. No to dobra, to nie jest tak źle. Chyba wydaje mi się, że wszyscy czujemy się uspokojeni. Natomiast oczywiście przerażają nas te koszty, ale tak jak pani pięknie powiedziała, może to nas też uczy tego, co jest dla nas ważne w tym dniu. Bardzo w takim razie pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem w studiu telefonicznym była pani Bogna Bojanowska z Wytwórni Ślubów.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.